Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia, siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dziękując Panu Bogu za Jego łaskę, za Bożą miłość, miłosierdzie, za cudowną pełnię Bożego Świętego Majestatu. Chciałbym przekazać dla Was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia tam ze zboru z Anglii. We wtorek byłem z kolei w Tarnowie, też tam bracia i siostry przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy umiłowani, słuchając tego, co przed chwileczką było mówione i pieśń, którą śpiewaliśmy, mówiące o tym, że chcielibyśmy, tak jak Daniel, być stałym w wierze, w ufności, w takim poświęceniu, w gorliwości, w wierności dla naszego Boga, bo myślę, że te cechy tak bardzo mocno charakteryzowały tych mężów Bożych, o których dzisiaj była mowa. Ja w ostatni czwartek mówiłem nadmieniałem o takiej potrzebie ciągłego oczyszczania się, wzrastania przed obliczem naszego najwyższego Boga. Jakoś tak dzięki Bożemu miłosierdziu, Bożej łasce przeżywamy, oglądamy, doświadczamy w ostatnich czasach tak naprawdę mocno wyciągniętą dłoń naszego Boga, tak wiele działania Bożego imienia, możemy zauważyć tak wiele cudownej pomocy, którą Bóg udziela dla naszych serc. Ja myślę, że to nas zobowiązuje do tego, abyśmy z każdym dniem byli bliżej naszego Boga. To nas zobowiązuje do tego, abyśmy wykonali słowa i zalecenia Nowego Testamentu, które jest napisane, a kto jest sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto jest święty, niech nadal się uświęca. Ja myślę, że jest jeszcze taka jedna rzecz, która jest tak bardzo ważna w naszym życiu chrześcijańskim, w naszym pielgrzymowaniu przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. Zanim odczytam miejsce Pisma Świętego, przywołam nam na pamięć Jana Chrzciciela. Był to człowiek, który był posłany przez Boga, który miał do wykonania bardzo istotną, ważną misję, przygotowując drogę naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Był to człowiek zarazem, którego serce było wypełnione Bożą, rzeczywistą miłością. Miłością do Bożej prawdy, do Bożego przekazania, miłością do tego, co jest miłe w oczach najwyższego Boga. I ta miłość i wierność Bożemu prawu nie pozwoliło dla męża Bożego Jana Chrzciciela, aby milczał, kiedy widział, że król Herod grzeszy. Ale bardzo jednoznacznie w imię tejże miłości Bożej, tej mieszkającej Bożej miłości w jego sercu, upominał, wspominał i pokazywał jednoznacznie królowi, że król popełnia grzech. Ja myślę, że być może wielu miał doradców i może mu mówili: Janie, nie narażaj się, przecież to jest król. Janie, nie rób tego, bo przecież on ma władzę, on może z tobą uczynić, co tylko będzie chciał. Ale miłość Boża mieszkająca w sercu męża Bożego Jana nie pozwalała mu ukrywać i obojętnie przychodzić wobec grzechu, które pokonywał czy dokonywał król Herod. W konsekwencji z punktu ludzkiego spojrzenia Janowi ścięto głowę, ale w oczach Boga Jan wykonał do końca Boże święte prawo. Jan do końca doświadczał Bożej łaski i Bożego niebieskiego pokoju. Ja myślę, że znamy te słowa Pana Jezusa, które wydawał charakterystykę dla tegoż męża Bożego właśnie Jana. To były bardzo pochlebne, miłe słowa. Ten człowiek był oddany w ręce najwyższego Boga. I na bazie tego chciałbym odczytać kilka miejsc Pisma Świętego i przenieść to do naszego codziennego życia. Może otwórzmy sobie Księgę Ezechiela, 3 rozdział Księgi Ezechiela i od 17 wersetu chciałbym przeczytać to miejsce Pisma Świętego, strona 889, gdzie Słowo Boże mówi w ten sposób. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego Cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzec ich w imieniu moim. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak byś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię ciebie odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on odwróci się od swojej bezbożności, i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. I tu chciałbym zwrócić teraz uwagę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie, a ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów, które dokonał. Lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, a on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się oszczec, a ty uratowałeś swoją duszę. Proszę zwrócić uwagę na tą drugą część, bo chciałbym skupić się, gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni jakąś pomyłkę, popełni bezprawie. I Boże Słowo mówi, że to bezprawie, jeżeli nie będzie spokutowane, nie będzie naprawione, doprowadzi go do śmierci. Ale jaki jest udział tego, który widzi, że ten sprawiedliwy popełnia bezprawie? Jeżeli ten sprawiedliwy nie ostrzeże go, może się nie będzie chciał narażać, tak jak wielu podpowiadało dla Jana, może chce wyglądać za takiego dobrego kumpla, który nie zdradza swego kolegi czy koleżankę, to Słowo Boże mówi, że taki, który widzi i widzi, że ten sprawiedliwy uczynił coś niewłaściwie, go nie ostrzeże, to ten człowiek umrze, lecz ten, który nie ostrzegł, będzie odpowiedzialny za jego krew. Ta odpowiedzialność spada na każdego tego, który zauważa, że sprawiedliwy w swojej sprawiedliwości gdzieś odstąpił i zaczyna czynić bezprawie. Odstąpi od Boga i czyni to, co się Panu Bogu nie podoba. I jeżeli ten drugi sprawiedliwy, widząc to, nie reaguje, nie zachowuje się zgodnie z Duchem Chrystusowym, brakuje mu rzeczywistej Bożej miłości w jego sercu i nie reaguje na to, to Bóg mówi bardzo wyraźnie, że będzie ten człowiek odpowiedzialny za jego krew. I dalej Słowo Boże mówi, lecz jeżeli sprawiedliwy nie zgrzeszy, posłucha, to uratuje się przy życiu, ale też jest bardzo ciekawe stwierdzenie, a i ty uratowałeś swoją duszę. To zdanie, ale i ty uratowałeś swoją duszę, jest bardzo wymowne. Można inaczej powiedzieć, jeżeli on nie oszczegł, jeżeli będzie odpowiedzialny, to znaczy, że też może nie uratować swojej duszy. W tym miejscu prorok Ezechiel bardzo wyraźnie wskazuje na potężną odpowiedzialność przed Bogiem, a zarazem na to, że w oczach Boga ten kryjący grzech drugiego uchodzi za tego, który nie uratuje swoją duszę. Ale jeżeli postąpi zgodnie z wolą Najwyższego Boga, to ma możliwość uratować swoją duszę. I znowu przeniosę się na chwileczkę do Jana Chrzciciela. Herod nie posłuchał Jana Chrzciciela i w konsekwencji stało się z nim to, co się stało, co wszyscy wiemy. Ale Jan, on był w oczach Boga tym, który postąpił zgodnie z Duchem Chrystusowym, z Duchem Bożej miłości, która mieszkała w jego życiu. To jest tak bardzo istotne i ważne. Kiedy otworzymy sobie następne miejsce, bardzo podobne z tej samej księgi, i będziemy czytać 33 rozdział tej księgi i 12 werset. I mówi tak. A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. To jest takie znowu bardzo ciekawe rzeczy. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, jeżeli popełnia występek. Znowu jest bardzo mocno zwrócona uwaga na to, aby każdy sprawiedliwy zauważył, że ilość tej sprawiedliwości nie jest w stanie uratować go, jeżeli gdzieś tam w jakimś miejscu popełnia występek czy przekreśla Boże święte prawo. I mimo tego, że w wielu dziedzinach życia może być człowiekiem sprawiedliwym, wykonując sprawiedliwie, ale jeżeli gdzieś znajdzie Pan Bóg w jego życiu coś, co nie odpowiada Bożej sprawiedliwości, to Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i jednoznacznie, że ta sprawiedliwość nie uratuje tego człowieka, ponieważ popełnił występek. I 18 werset. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. Ale jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki niemu żyć będzie. A wy mówcie postępowania Pana, a wy mówicie, postępowania nie jest, Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania domu izraelskiego. I 9 werset. Lecz gdy ty ostrzeżysz bezbożnego, aby się odwrócił od swego postępowania i on odwróci się od swego postępowania, to umrze z powodu swojej winy i znowu jest to słowo, lecz ty uratujesz duszę swoją. Drodzy umiłowani bracia i siostry, my być może nie zdajemy sobie sprawy, jak możemy wiele krzywdy wyrządzić drugiej osobie, z którym się znamy, z którym się lubimy, z którym spędzamy wiele czasu, jeżeli widzę, że ta druga osoba czyni coś niewłaściwego, a ja w imię tego, w cudzysłowie, przyjaźni, nie chcę zwrócić uwagę, bo przecież się narażę. Lepiej może ktoś się inny dowie, niech to inny zrobi, dlaczego ja się mam narazić. Drodzy umiłowani, jest to droga bardzo niebezpieczna. Jest to droga, która akceptuje grzech, jest to droga, która pcha danego człowieka w upadek, bo być może ten człowiek nie widzi w tym momencie, że on czyni źle. Być może gdzieś się zagubił w swoim życiu, nie zauważa tego, że idzie w tą niewłaściwą drogę. A ja, jeszcze raz powtórzę, w imię, w cudzysłowie, w imię takiej miłości, przyjaciela, takiej przyjaźni, nie chcę mu nic powiedzieć. Kiedy sięgamy do innych miejsc Pisma Świętego, to zauważamy, że Boże Słowo taką postawę bardzo mocno gani. Taka postawa w konsekwencji doprowadza, że i ten, który widzi, że ja czynię źle i nie reaguję, sam zaczyna upadać, sam zaczyna tracić wiarę, miłość, nadzieję, staje się człowiekiem bardzo, bardzo podejrzliwym we wszystkich sytuacjach, bo wydaje mu się, że skoro on wie, to cały świat też o tym wie i zaczyna się męczyć, zaczyna w jego życiu następować wiele niepotrzebnych rozterg. Jeżeli chcielibyśmy sięgnąć do Bożego Świętego Prawa, to możemy zauważyć, że ja, który popełniam występek i mój brat, który widzi ten występek i nie reaguje w sposób biblijny, jest tak naprawdę, jesteśmy na tej samej drodze. Ja przez swój występek ginę i on przez to, że nie reaguje, nie wyratuje duszy swojej. Dwukrotnie czytaliśmy to z księgi Ezechiela. Dlatego, drodzy umiłowani, jak ważne jest, ja myślę, że to jest miejsce sprawdzianu, czy w moim sercu żyje i króluje prawdziwa Boża miłość. To jest właśnie miejsce sprawdzianu, czy moje serce jest wypełnione Bożym pokojem i wiarą w Jezusa Chrystusa. Serce Jana Chrzciciela było wypełnione mocą Bożej łaski, Bożego pokoju. I tam, gdzie trzeba było, on pocieszał. Tam, gdzie było to, co powinno, on wykonywał. Ale tam, gdzie trzeba było zwrócić jednoznacznie uwagę na to, co jest niewłaściwe, Jan nie uciekał od odpowiedzialności. Jan się nie bał tego, że się naraża królowi. Jan, świadomie, będąc zamknięty w więzieniu, wiedział, dlaczego go to spotka. Bo będąc tym, który zna głos swego Pana, on ten głos wykonywał, realizował w codziennym swoim życiu. To jest tak bardzo istotne i ważne. I kiedy mówimy o przebudzeniu, kiedy mówimy o Bożej łasce, kiedy mówimy o oczyszczaniu naszego życia, to pamiętajmy, że do tego, w ten łańcuszek, czy w te tryby tego oczyszczania jest włączony każdy jeden z nas. Jeżeli zauważam, jeżeli widzę, że jest coś nie tak, mógłbym sięgnąć do Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, gdzie Jezus mówi, znane słowa nie będę czytał już z powodu czasu, ale możemy zauważyć, widzicie, że ja robię źle. Więc Słowo Boże mówi, przyjdź i zwróć uwagę. I Słowo Boże nie mówi, i zamknij, i zakończ na tym, nie narażaj się dalej. I widzicie, że to nie w moim życiu nie przynosi pomocy. Biblia mówi, zawołaj jeszcze kogoś ze świadków. I znowu Słowo Boże nie mówi, a dalej się nie będę narażał, po co mi to, niech to jakoś będzie, przecież ja go miłuję. To nie jest miłość, to nie jest żadna biblijna miłość, to jest droga, która wprowadza mnie w coraz głębszy upadek. I dalej Słowo Boże mówi, a jeżeli tego nie posłucha, staw go przed zborem, przed wszystkimi, aby mógł, miał szansę nawrócenia się. I całe to działanie w stosunku do mnie, jeżeli czynię źle, wcale nie jest działaniem braku miłości, braku zaufania czy jakiejś innej drogi. Jest to biblijna droga, która mnie z powrotem ma wprowadzić na drogę Bożej chwały, abym w konsekwencji uzyskał żywot wieczny, abym spotkał się ze swoim Bogiem, abym spotkał się ze swoim Panem. A niestety z przykrością można zauważyć, że niejednokrotnie można coś tak zauważyć, że ktoś uczynił źle i my bardzo dużo mówimy o tym złym, bardzo wiele mówimy o tym złym, ale nikt nas nie reaguje. Po pierwsze, nie mówimy jemu bezpośrednio w oczy. Po drugie, nie przekazujemy braciom odpowiedzialnym za zbór, aby mogli zareagować, bo może oni tego nie wiedzą, ale między sobą rozmawiamy bardzo dużo. Pytam, czy jest to droga miłości? Czy jest to droga szacunku do Bożego Słowa? Czy jest to droga prowadząca w trosce o zbawienie innej osoby? Na pewno nie. Jest to droga, która jest przeciwna Bożej światłości, Bożej mądrości i Bożej sile. Dlatego, że Boża łaska błogosławi tego człowieka, który w imię Bożej prawdy jest w stanie wyraźnie i jednoznacznie zająć biblijne stanowisko. Słyszeliśmy o tych mężach Bożych, którzy tak jednoznacznie zajmowali stanowisko Boże. I w tym stanowisku Bożym byli bardzo wspaniale błogosławieni. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie doświadczył i mówi, czy dlatego straciłem u was miłość i wy nie miłujecie, że wam prawdę powiedziałem? Oczywiście reakcja człowieka, który jest w upadku w pierwszej chwili może być różna. Może być to jakiś wybuch takiej nie do końca kontrolowanego słownictwa. Może to poczuć jakiś żal, jakiś ból. Tak, ale w konsekwencji to doprowadzi tego człowieka w zbawcze ramiona Jezusa Chrystusa i kiedy już uzyska ukojenie i łaskę u stóp swego Pana, on przyjdzie i właśnie temu człowiekowi podziękuje, który mu bezpośrednio przekazał i wprowadził go w tą drogę prawdy. A będzie miał gdzieś tam być może nie żal, ale będzie miał taki lekki ból dla tego człowieka, który widział, że idzie na zginienie i w imię dobrego kumpla nie chciał mu zwrócić uwagę i nie chciał przekazać dalej, bo dlaczego ja mam się narazić? To nie jest narażenie. Jeżeli mam użyć słowo narazić się, to narażam się dla przeciwnika Bożej prawdy, bo demaskuję to, co jest niewłaściwe i niedobre. A jeżeli mam użyć takie słowo, a tak naprawdę w oczach Boga uzyskuję możliwość, aby jeszcze większym, być może poście, modlitwie, włączając się w bój za tym człowiekiem, ratować go, bo gdzieś go szatan uwikła w jakąś sprawę. Czasami nie do końca ten człowiek zauważył, nie przemyślał. Nie chcę tutaj wyciągać takich czy innych wniosków, ale różnie to może być w życiu. Chciałbym, drodzy umiłowani, abyśmy pamiętali, możemy sobie wzajemnie pomóc przez prostolinijne, biblijne podejście do tego tematu. I możemy sobie wiele krzywdy zrobić i wiele zaszkodzić, jeżeli nie podejdziemy do tego tematu w sposób prosty, biblijny, odważny, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w imię miłości, która jest rozlana przez świętego Bożego Ducha. Dlatego, że i Pan Jezus, kiedy chodził na tej ziemi, to On się często narażał, mówiąc prawdę. Apostołowie często się narażali, mówiąc prawdę, ale w konsekwencji to służyło dla dobra, dla uzyskania tego wewnętrznego pokoju i później razem mogli radować się, cieszyć obecnością i cudownym działaniem Bożej łaski, Bożego pokoju. Mówię to, bo nie chciałbym, abym ja albo ktokolwiek z was był winien krwi czyjejś, krwi brata, siostry, dlatego, że nie postąpiłem zgodnie z tym, co mi uczy Bóg, księdze Ezechiela. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, jeżeli miałbym mówić kategoriami, zastanawiać się nad złamaniem Bożego prawa, to w tym punkcie jeden i drugi łamie Boże święte prawo i w konsekwencji jest przestępcą Bożej świętej woli. A przecież Bóg powołał nas do tego, abyśmy coraz głębiej doświadczali Bożej łaski, coraz głębiej doświadczali Bożego pokoju, coraz mocniej angażowali się w dzieło Bożego zbawienia i korzystali z tego cudownego, wspaniałego Bożego błogosławieństwa, abyśmy z czystym sercem mogli stanąć przed Bogiem i śmiało oczekiwać na ten dzień przyjścia, na ten dzień wtórego przyjścia naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy i na to zwrócili uwagę w naszym życiu, abyśmy i tej, że tak określę, dziedzinie naszego życia się przypatrzyli i zadali sobie pytanie, czy czasami gdzieś nie jestem winien wobec Boga, czy czasami gdzieś nie jestem winien wobec Bożego, świętego, niebiańskiego prawa. Po drugie, jeszcze takie może z punktu takiego praktycznego, bardzo często, kiedy moment upadku człowieka jest w zalążku rozszyfrowany, że tak określę, w zalążku jest załatwiany w sposób biblijny, jest do uratowania i nie doprowadza do jakichś niepotrzebnych konsekwencji. Ale ten upadek, jeżeli nie jest w zalążku, jeżeli go się przeciąga, to on rodzi konsekwencje i następstwa. Upadek ma to do siebie, że on tak jakby pączkuje. On zaciąga na różne dziedziny naszego życia i w konsekwencji doprowadza do utraty pokoju, miłości i radości. Dlatego jest tak ważne, aby w tym zalążku, kiedy już się wydarzyło to nieszczęście, właśnie już w tym momencie w sposób biblijny reagować. Może w nawiązaniu też i do słów męża Bożego apostoła Jana, który mówi: dziateczki, ja was proszę, abyście nie grzeszyli. Ale gdyby się tak zdarzyło, on kieruje naszą uwagę na Jezusa, na naszego orędownika, na Zbawiciela, na przelaną krew na Golgocie, która ma moc oczyszczenia, ułaskawienia i wypełnienia tym wspaniałym, cudownym, potężnym, Bożym i niebiańskim pokojem. To jest tak istotne, to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Chciałbym, abyśmy korzystając z Bożego błogosławieństwa, z tych coraz bardziej pojawiających się świadectw, abyśmy i też i w tej dziedzinie popracowali nad sobą, abyśmy czasami tutaj w tym miejscu nie odstępowali od Bożej prawdy, bo w konsekwencji będzie to dla nas przeszkodą do tego, aby korzystać z Bożego wielkiego miłosierdzia, aby korzystać z Bożej cudownej prawdy. Będziemy szukać siebie, dlaczego tracę pokój, dlaczego tracę siły, dlaczego brakuje mi chęci do modlitwy, dlaczego brakuje mi chęci do Bożego Słowa i nie będę mógł znaleźć. Będę przeglądał się tak, tam jest napisane: sprawiedliwy czyni sprawiedliwość, ale w jednym uchybia. Być może, aby to nie było tym jednym uchybieniem, który całą tą sprawiedliwość mego życia, to czyste, to życie, które oddaję w ręce Najwyższego Boga, nie było przekreślone tym właśnie jednym, tak żeśmy czytali w księdze Ezechiela. Aby też i to jedno zostało usunięte, abyśmy mogli służyć dla żywego, świętego, wspaniałego Boga. To jest istotne. Nawet w tym świecie tak się mówi, że wiele chorób, gdy jest wykryte na początku, zanim ta choroba się mocno gdzieś tam w tym naszym ciele rozsieje, to jest możliwość uratowania. Ale kiedy już ona obejmie wszystkie organy naszego życia, lekarze rozkładają bezradnie ręce. Ale przecież tu mamy do czynienia z Panem, z Jezusem, z naszym cudownym Królem. To mamy do czynienia z tym, który umarł i zmartwychwstał, który żyje i jest pośrodku nas, który wyciąga rękę, jest gotowy udzielać swego pokoju, udzielać swojej mocy, swego niebiańskiego, Bożego autorytetu. Dałby nam Pan Bóg, abyśmy na tą dziedzinę naszego życia spoglądnęli, aby w tym naszym sprawiedliwym życiu, w tym szukaniu oblicza Bożego nie okazało się, że to moje milczenie, a w milczeniu przyzwalanie na niewłaściwą rzecz nie spowodowało, że ta moja sprawiedliwość straci znaczenia. Sprawiedliwość oczywiście, żebym był dobrze zrozumiany, sprawiedliwość uzyskaną przez obmycie krwią Pana Jezusa Chrystusa nie straciła na wartości. wartości. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi i razem z wami i mnie, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy rozumieli, że demaskując grzech, nie demaskujemy człowieka, ale demaskujemy diabelską robotę, którą on chce wykonać w życiu, a może próbować w życiu każdego jednego z nas. Nikt z nas nie jest wolny od jego ataków. I kiedy przekazujemy, to demaskujemy diabelskie działanie, a otwieramy drogę do tego, aby Bóg przez Ducha Świętego mógł wykonywać swoją cudowną, świętą, wspaniałą pracę. I abyśmy w mocy tego Ducha Świętego mogli wzrastać dla Bożej chwały, dla uwielbienia i wywyższenia świętego Bożego imienia. To jest tak bardzo jeszcze ważne. I jeszcze jedną ostatnią myśl, którą chciałbym przekazać, pamiętając jeszcze o jednym bardzo szczególnym niebezpieczeństwie, a mianowicie, że Słowo Boże mówi, że każda skryta, każda tajna sprawa, ona przyjdzie na sąd. Myślę, że dzisiaj, kiedy żyjemy w okresie łaski, miłosierdzie, lepiej tą sprawę, użyję takiego słowa, przy Bożej pomocy rozsądzić i oddać w ręce Najwyższego Boga, niż kiedyś z nią stanąć na sądzie przed obliczem naszego żywego Pana. Wtedy może być za późno. Dzisiaj mamy Bożą łaskę. Dzisiaj mamy Boże miłosierdzie. Dzisiaj jest pośrodku nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dzisiaj wylewa swoją łaskę Ducha Świętego. Dzisiaj dotyka swoją mocą i czeka, abym ja przyszedł do Niego, aby On mógł swoją mocą i swoim autorytetem ożywić i wypełnić każde jedno serce. Niech Panu Bogu będzie chwała. My będziemy kończyć nasze zgromadzenie przed obliczem naszego Boga, ale zanim zakończymy, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie w niedzielę siostra Ania Tkacz zgłosiła swoje pragnienie zawarcia przymierza przez chrzest wodny. Myśmy rozmawiali we wtorek na braterskim spotkaniu na ten temat, jak tą prośbę zaakceptować. Dzisiaj miałem możliwość troszeczkę porozmawiać z siostrą Anią. Z tymi braćmi, którzy byli we wtorek na spotkaniu, też postaram się zamienić parę słów, bo znają ten temat. Jak do tego tematu podejść? Siostra Ania wchodzi tak naprawdę, uczęszcza do zboru od stycznia, lutego. Miała pragnienie chrztu wodnego, zdawała sobie sprawę z tego tytułu, że to jest krótki jeszcze okres przychodzenia do zboru, krótki jeszcze okres jakiegoś takiego praktycznego potwierdzenia, że jestem gotowa, jest gotowa w służbie dla żywego Boga, ale tak się szczęśliwie złożyło, że Pan Bóg wylał swoją łaskę, napełnił ją na Śląsku na zjeździe mocą świętego Bożego Ducha, ochrzcił ją i to ją tak zdeterminowało do tego, że skoro Bóg okazał swoją łaskę, aby wystąpić z tą prośbą o to, aby ona mogła zawrzeć przymierze z Bogiem przez chrzest wodny. Jako bracia nie mamy, nie widzimy jakichś powodów, przyczyn, aby powiedzieć nie. Chciałbym, zanim będziemy się modlić, zadać też i wam pytanie jako zborowi, czy jesteście gotowi błogosławić siostrą Anię Tkacz, aby ona mogła zawrzeć przymierze z Bogiem, aby mogła służyć Panu Bogu. Oczywiście modląc się, aby ją Bóg błogosławił, napełniał swoją łaską, tak jak do tych pór udziela swojego pokoju, udziela swojej mocy. A może nie wszyscy ją znacie, dlatego poproszę, abyś powstała, Aniu. Powstań, może obróć się tak troszeczkę, wybacz, do sali. Jest to ta siostra, dziękuję ci, usiądź, która ma takie pragnienie. I chciałbym, zanim będziemy się wspólnie modlić, dziękować Bogu. Bracia, siostry, czy zgadzacie się na to, aby siostra Ania mogła w tym roku, czyli za półtora tygodnia dokładnie, stanąć nad wodą i wypowiedzieć przed obliczem Bożym, że ślubuje mu wierną służbę aż do końca dni swojego życia? Kto jest tak, to ręka do góry, żebyśmy tak sobie szybko. Dziękuję. Kto się wstrzymał lub jest przeciwny? Siostro Aniu, cały zbór chce Cię błogosławić. Niech Ci Pan Bóg też błogosławi. My uklękniemy w tej chwili wspólnie na modlitwie. Podziękujemy Panu Bogu za dzisiejsze nabożeństwo, za te świadectwa, które słyszeliśmy. I jeszcze raz w tej modlitwie oddamy siostrę Anię w ręce Najwyższego Boga, aby moc i siła Ducha Świętego ją przenikała, kształtowała i prowadziła.